Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy rozmawiać o Izraelu i o Międzynarodowym Trybunale Karnym. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Czy izraelscy politycy, wojskowi mają się czego bać?
Z informacji prasowych, jakie płyną głównie z zachodnich mediów, wynika tego, że w tych kręgach występuje spora obawa co do możliwości wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazów aresztowania przeciwko wyższemu kierownictwu polityczno-wojskowemu Izraela. Oczywiście tutaj nie znamy szczegółów. Tutaj pamiętajmy, że oczywiście to działanie ma miejsce wewnątrz Trybunału. Jest to działanie inicjowane przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, który musi przedstawić dowody, które później są oceniane przez właściwą izbę samego Trybunału. I to izba, i to sędziowie MTK podejmują decyzję o tym, czy te dowody są na tyle przekonujące, że można tutaj sprawić, można wystawić przeciwko takim osobom nakaz aresztowania. Wiemy o tym, że strona izraelska silnie lobbuje w tym zakresie, w jakim może, poprzez również swoich partnerów i sojuszników na Zachodzie, aby jednakże Międzynarodowy Trybunał Karny tej decyzji nie podejmował. Szum wzrasta, tutaj również nakłada się na to sytuacja na amerykańskich uniwersytetach. Patrząc generalnie na całość zamieszania prawno-międzynarodowego, jakie dotyczy Izraela, bo oczywiście z jednej strony to jest Międzynarodowy Trybunał Karny, z drugiej strony jest to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, który oczywiście spektrum działania tych dwóch trybunałów jest nieco inne. Jeden orzeka o odpowiedzialności indywidualnej za zbrodnie wojenne, chociażby drugi orzeka o odpowiedzialności państw. Tutaj toczy się sprawa o stwierdzenie naruszenia przez Izrael konwencji o zapobieganiu karaniu zbrodni ludobójstwa, spowództwa RPA. Więc tych działań jest sporo. Widzimy, że ta burza zaczyna się coraz bardziej rozprzestrzeniać. W dodatku już Stany Zjednoczone w dniu wczorajszym formalnie wskazały, że nie popierają śledztwa prowadzonego przez Trybunał i sprzeciwiają się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Bo jak argumentują ci, którzy chcieliby zaszkodzić Izraelowi, izraelskiej władzy?
No, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że przede wszystkim tłem sporu, jaki staje przed jakim problemem również Międzynarodowy Trybunał Karny staje, to jest problem związany z tym, że w 2015 roku Palestyna przystąpiła do statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. To wywoływało i wciąż wywołuje w wielu kręgach badaczy pewne kontrowersje, ponieważ nie jest jednoznacznie ustalone, czy Palestyna jest na pewno państwem w rozumieniu prawa międzynarodowego. Tu pojawia się kwestia tego, że państwo to są te trzy elementy: ludność, terytorium, władza. Podnosi się, że być może jest problem z tą efektywną władzą, zwłaszcza w kontekście autonomii palestyńskiej i skomplikowanego statusu jurysdykcyjnego, bo ona jest jakby podzielona na trzy strefy, których rząd w Ramallah kontroluje w sposób efektywny tylko część terytorium autonomii. W związku z tym ten argument jest takim argumentem kontra, że Palestyna nie jest państwem, w związku z tym przystąpienie do statutu jest nieskuteczne. A zwróćmy uwagę, Międzynarodowy Trybunał Karny działa tylko tam, w odniesieniu tylko do tych państw, które wyraziły zgodę na wykonywanie jego jurysdykcji. Zgoda jest centrum prawa międzynarodowego i Trybunał oczywiście jest władny do działania tam, gdzie rozciągają się terytoria państw stron statutu. W związku z tym pojawiła się intensywna debata na ten temat, ale warto jednak zwrócić uwagę, że w 2021 roku Trybunał w orzeczeniu rozstrzygnął, w pewnym sensie w orzeczeniu wstępnym, czy w ogóle prokurator MTK może prowadzić postępowania w związku z tym, co dzieje się na terytorium Palestyny. MTK to rozstrzygnął w sposób pozytywny, to znaczy stwierdził, że Trybunał ma możliwość działania na terytorium Palestyny w odniesieniu do zbrodni, które podlegają jurysdykcji Trybunału, które mogą być popełniane również przez siły zbrojne Izraela, czy generalnie osoby podlegającej innego również obywatelstwa, bo to nie ma znaczenia. Liczy się fakt popełnienia zbrodni podlegającej jurysdykcji Trybunału na terytorium państwa stron. Na potrzeby jakby tego postępowania Trybunał stwierdził, że Palestyna jest stroną statutu, jednocześnie coś ciekawą, taką prawniczą żonglerką, nie zdeterminował jednoznacznie, czy jest państwem. Idąc tym tropem, prokurator Karim Khan, w momencie, w którym zaczęła się operacja izraelska w Strefie Gazy w październiku zeszłego roku, stwierdził, że jego zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że prokurator i jakby cały Trybunał ma możliwość wykonywania jurysdykcji również w odniesieniu tego, co się dzieje na Strefie Gazy. I ta decyzja jest w pewnym sensie dzisiaj krytykowana właśnie przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone właśnie uważają, że Palestyna nie jest państwem, że ta jurysdykcja Trybunału ma charakter wadliwy. Trybunał nie może tej jurysdykcji wykonywać. Przy czym jednak zwróćmy uwagę, że Stany Zjednoczone mają dość skomplikowany stosunek do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oczywiście i Izrael, i Stany Zjednoczone nie są stronami statutu. Stany Zjednoczone były państwem, które przyczyniły się w dużym stopniu do powstania Trybunału, ale w pewnym momencie stwierdziły, że Trybunał może zaszkodzić pewnym interesom geopolitycznym USA. Do tego stopnia, że prezydent Bush Junior na początku XXI wieku przyjął ustawę, która wręcz nakazuje prezydentowi USA, aby jeżeli jakikolwiek na przykład żołnierz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych stanie przed Trybunałem w Hadze, to powinien on na podstawie wszelkich dostępnych środków uwolnić tego żołnierza spod władzy MTK. Złośliwi nazywają tą ustawę Hack Invasion Act, czyli po prostu akt, ustawa o inwazji na Hagę. Faktycznie pomimo tego, że mieliśmy różnych prezydentów, różnych opcji, czy republikanów, czy demokratów, Amerykanie są dość krytyczni względem Międzynarodowego Trybunału Karnego, chociaż jednak trzeba zwrócić uwagę, że w kontekście czy Mianmy, Birmy, czy przede wszystkim w kontekście Ukrainy i ścigania rosyjskich zbrodni, Stany Zjednoczone jednak zaoferowały szerokie poparcie dla działań MTK. I to jest, mi się wydaje, taki moment, w którym wiele osób może zarzucić Zachodowi podwójne standardy.
No, w szczególności tutaj aktywne jest tak zwane globalne południe i również kraje afrykańskie w szczególności.
Tak jest jak najbardziej, bo to jest trudny moment dla Zachodu, dla jego jakby legitymacji, ponieważ gdy zaczęła się agresja rosyjska przeciwko Ukrainie, oczywiście Zachód słusznie potępił, nie tylko potępił, ale dąży również do rozliczenia tej agresji, również pod kątem prawnym, także nie tylko w kontekście odpowiedzialności Rosji jako państwa, ale także odpowiedzialności osób, które stoją za tą agresją, na czele z Władimirem Putinem, jego jakby kręgiem polityczno-wojskowym. No i tego typu działania oczywiście, Zachód tutaj te działania prowadził w sposób bardzo aktywny. Natomiast w momencie, w którym doszło do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy, widzimy już w pewnym sensie inne podejście do działań Izraela. Tak jak pan redaktor wspomniał, państwa globalnego południa też dokładnie obserwują te, co tu dużo ukrywać, w pewnym sensie podwójne standardy, jakie są stosowane. Że z jednej strony popieramy karanie zbrodni rosyjskich na Ukrainie, z drugiej strony nie chcemy, aby Izrael był oceniany, czy właśnie działania sił zbrojnych Izraela były poddane ocenie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jest to poważny problem, problem prawny i wydaje mi się również polityczny. O ile jakby postawa amerykańska mnie jakoś bardzo nie dziwi, zwłaszcza biorąc pod uwagę jednak tą szczególną relację Stanów Zjednoczonych i Izraela, i Amerykanie tutaj faktycznie są dość konsekwentni, bo obojętnie jaka administracja demokratyczna, czy republikańska, zawsze była dość krytyczna względem Międzynarodowego Trybunału Karnego, chociaż nie da się ukryć, że Joe Biden w kontekście Ukrainy zdecydował się na dalej idącą współpracę niż było to w przeszłości. To wydaje mi się, że decydująca tutaj będzie jednak postawa takich państw, między innymi jak Polska, które jednak są stronami statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. I teraz jaką mamy sytuację? Mamy nakaz aresztowania wydany względem Władimira Putina, no i jednak prawo międzynarodowe i statut rzymski stanowi wprost, państwa mają obowiązek ten statut wykonać. Jeżeli Władimir Putin postawi nogę na polskiej ziemi, no to polskie organy powinny go aresztować i go odstawić do Hagi celem przeprowadzenia procesu o zbrodnie wojenne, które Putinowi są zarzucane. Natomiast jeżeli teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której MTK wystawia nakaz aresztowania przeciwko Netanyahu, jak teraz się zachowają państwa właśnie zachodnie, będące stronami MTK? Polska, tutaj mówimy o państwach Unii Europejskiej. Jeżeli te państwa stwierdzą, że my tego nie wykonamy, powołując się na różne kwestie, również prawne, oczywiście to ma znaczenie, ale społecznie, jak wiemy, jest takie społeczny odbiór prawa, jest ten techniczny odbiór prawa, tak bym określił, no to tutaj dochodzi do rzeczywistego rozłamu, bo na jakiej podstawie może ktoś właśnie, zwłaszcza globalne południe, zarzuci, na jakiej podstawie dochodzi do selektywnego stosowania tego samego aktu prawnego, który powinien być stosowany powszechnie. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla Trybunału, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla państw naszego regionu, bo jednak trzeba zwrócić uwagę, że w interesie Polski, przynajmniej w mojej ocenie, jest to, żeby MTK był instytucją silną, efektywną, działającą skutecznie na rzecz odpowiedzialności międzynarodowej. My mamy oczywiście ograniczone możliwości odstraszania. Wierzymy też w instytucje i rolę MTK, jako również instytucji, co tu dużo mówię, odstraszającej przynajmniej od popełnienia zbrodni wojennych, bo jednak jest tą instytucją, która w tym zanarchizowanym świecie, systemie międzynarodowym, jest tą instytucją, która jednak wprowadza ten komponent odpowiedzialności i przynajmniej daje, zmusza nawet dyktatorów, nawet głowy państw autorytarnych do pomyślenia o konsekwencjach swoich czynów. Jak widzimy, to nie są tylko wyłącznie konsekwencje symboliczne, jak widzimy na przykładzie Putina, który nie pojechał na szczyt grupy BRICS w RPA, ponieważ RPA stwierdziło, że jako strona statutu MTK może lepiej, żeby nie przyjeżdżał, bo wywoła to jednak jakiś problem. Jeżeli przyjmiemy tutaj nasz region i państwa Zachodu, przyjmą tutaj podwójne standardy, czyli oferujemy pełną współpracę, wykonujemy postanowienia Trybunału w odniesieniu do zbrodni rosyjskich, ale z drugiej strony nie będziemy współpracować z tym samym Trybunałem na podstawie tych samych norm, dokładnie tych samych przepisów w odniesieniu do tego, co się dzieje w Izraelu, no to mówiąc kolokwialnie, rozerwiemy Trybunał. Rozerwiemy Trybunał w kontekście spoistości normatywnej, ale przede wszystkim politycznie damy argument państwom globalnego południa, których oczywiście część państw jest stroną Trybunału, które jak mantrę powtarzają, że Trybunał stosuje podwójne standardy, że jest narzędziem w pewnym sensie neokolonializmu zachodniego, damy asumpt do być może opuszczenia struktury tej formacji. I będzie to moim zdaniem trochę upadek prawa międzynarodowego. Cofniemy się tak naprawdę do lat przed I wojną światową, do czasów zupełnej, w pewnym sensie anarchii międzynarodowej. Zaprzepaścimy dorobek Norymbergi, zaprzepaścimy dorobek trybunałów jugosłowiańskich, rwandyjskich, jeżeli faktycznie zaczniemy realnie stosować podwójne standardy. Dlatego uważam, że ta sytuacja jest bardzo groźna i wymaga wielkiej ostrożności w reagowaniu na nią, ponieważ może być ona rozsadnikiem tych mechanizmów odpowiedzialności, o które tak długo zabiegaliśmy, które tak naprawdę uważamy za największe prawne dziedzictwo XX wieku, że jest ta odpowiedzialność za zbrodnie wojenne.
A wydawałoby się, że dura lex sed lex, tak? Także cóż, doktor Mateusz Piątkowski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.